ryba, ale również wędka. 28 kwietnia 2009:00. Państwowa Szkoła na Studiach Dziennych uczy programowania w różnych konfiguracjach na wybranych problemach i językach. Niepubliczna zaś konkretnych rozwiązań, nie wnikając w zagadnienia leżące u podstaw programowania, którą powinien wybrać maturzysta, współczynnik skolaryzacji, czyli odsetek młodzieży uczącej się w wieku 19-24 lata w stosunku do ogółu populacji w tej grupie wiekowej. W roku akademickim 1990-91 wynosił 12,9%. Aktualnie wynosi 49,9%. Jeśli spojrzymy na liczby bezwzględne, wynikające z demografii, wskaźniki wyglądają jeszcze bardziej imponująco. W roku 1990-90 uczyło się 403 tysiące osób, w roku 2006-07 niemal 2 miliony dane z AGUS. Ten wzrost na przestrzeni dwóch bez mała dekad nosi miano polskiego boomu edukacyjnego. S. 254 221. Druga strona współczynników. Radykalnie zwiększono moce przerobowe uczelni publicznych. Naciągnięto w zasadzie każdy wymiar. Powstały nowe wydziały i kierunki. Zwiększono liczbę studentów na roku oraz przeniesiono ciężar z ćwiczeń i laboratoriów na wykłady, bo zwiększenie liczby laboratoriów wymagałoby inwestycji, do których uczelnie nie były gotowe. Większość kadry akademickiej rzucono na front dydaktyki kosztem badań naukowych. Około 1:3 liczby studentów przejęły szkoły niepubliczne, z reguły budowane od podstawy wokół jakiejś jednostki naukowej, na przykład Instytutu PN, pozbawione własnej bazy materialnej oraz korzystające przede wszystkim z kadry drugoetatowców, konkurowały bardziej pragmatycznym modelem wykształcenia, postrzeganym jako bardziej przydatny do znalezienia pracy, nie kwestionując zasłużonej dumy, jaką z powodu tych imponujących liczb odczuwają kolejni ministrowie i kadra profesorska. Powiedzmy o konsekwencjach. Nie dało się osiągnąć takiego wszystkiego bez radykalnego obniżenia poziomu studiów wyższych. Rezygnacja z zajęć laboratoryjnych oraz ćwiczeń fatalnie odbiła się na przygotowaniu absolwenta do systematycznej, twórczej pracy. Powszechna dostępność internetu sprawiła, że skala wykorzystania tzw. gotowców w przygotowaniu projektów oraz prac zaliczeniowych gwałtownie wzrosła. To, czy zostaną wyłowione, zależy tylko od inwencji prowadzącego i dobrej woli studenta. W efekcie nastąpiła inflacja wykształcenia. Matura, szczególnie na poziomie podstawowym, traktowana jest jako absolutne minimum. Studia wyższe i stopnia, szczególnie na uczelni niepublicznej, postrzegane są mniej więcej tak jak kiedyś matura. Magisterium to coś pomiędzy niegdysiejszą elitarną szkołą średnią, a wykształceniem półwyższym, na przykład szkołą pomaturalną, ponieważ dyplom wyższej uczelni nie stanowi dziś realnej wartości w oczach pracodawcy i nie daje pracy, a dyplomy wielu kierunków, szczególnie humanistycznych, wręcz gwarantują bezrobocie. Ponadprzeciętni absolwenci szukają sposobów na odróżnienie się na tle rówieśników. Dość popularnym rozwiązaniem jest drugi dyplom, często pokrewny, żeby część przedmiotów mogło być zaliczonych awansem. Stosowanym rozwiązaniem jest praktyka zawodowa, chętnie odbywana za granicą. Wykonywanie nawet prostej pracy podczas studiów daje pracodawcy minimum komfortu, że pracownik będzie znał podstawowe zasady panujące w firmie i będzie w stanie skrócić okres przystosowawczy z kilku miesięcy do kilku tygodni. Dla szczególnie wytrwałych pozostaje doktorat. Zapraszamy do serwisu studenci.computerworld.pl. S. 254 222. Specjalista do spraw specjalistycznych. Zamiast stawiać filozoficzne pytanie, czy warto było jeść tę żabę, jaką jest wyższe wykształcenie dla każdego, ale nie dające większych szans na rynku pracy, zastanówmy się nad jeszcze jednym aspektem. Otóż, w okresie obejmującym porównanie lata 1990-2009, radykalnej transformacji uległa gospodarka. Ogromne możliwości otworzyły się w sektorze usług, handlu, turystyki i rekreacji, administracji i tak dalej, gdzie potrzebne są setki tysięcy tzw. knowledge workers, czyli pracowników umysłowych podstawowego poziomu. Nie inaczej jest z informatyką. Polska, nie łudźmy się, nie jest krajem, gdzie dokonywałoby się przełomowych wynalazków i odkryć. Poza nielicznymi wyjątkami, naszym informatykom przychodzi stosować narzędzia i technologie wymyślone gdzie indziej. Stąd też naturalna tendencja uczelni, by nauczanie trzymać możliwie blisko z ziemi, definiowanej jako konkret technologiczno-narzędziowy. I tak pojawiają się kursy sponsorowane i afiliowane przez producentów konkretnych technologii, na przykład IBM, Cisco lub Microsoft. Ich niezaprzeczalną zaletą jest fakt, że oprócz zaliczenia przedmiotu, student uzyskuje również certyfikat zawodowy. Dodajmy do tego politykę państwa, które znajduje się pod presją wyborców i biznesu. Wyborcy oczekują, że absolwenci będą mieć pracę, zaś przedsiębiorstwa, że będą mieć dostępną, wydajną kadrę, nie wymagającą pracochłonnego i kapitałochłonnego dokształcania. W efekcie, polityka państwa każe definiować potrzeby edukacyjne na podstawie bieżącego zapotrzebowania gospodarki. Powstała nawet koncepcja kierunków zamawianych, na których państwo oferuje dodatkowe stypendia, zaś programy nauczania, szczególnie w mniejszych ośrodkach i uczelniach niepublicznych, znajdują się pod presją lokalnego biznesu, czasami z dużym sukcesem, tak jak w tzw. Dolinie Lotniczej w okolicach Rzeszowa, gdzie jednostki akademickie przygotowują kadrę bezpośrednio na zamówienie przedsiębiorstw przemysłu lotniczego. Pomysł kształcenia pod potrzebę jest chwalebny z punktu widzenia bieżących i średnioterminowych potrzeb edukacyjnych, ale czy wystarczający? Przekształcenia w nauce i gospodarce nabierają tempa. Kiedy kongresmeni zapytali ministra pracy USA w administracji Clintona, jakie będą najpopularniejsze zawody za 20 lat z myślą, żeby do tych właśnie zawodów przygotować pokolenie specjalistów, ten powiedział, że nie wie, jakie to są zawody, ale jedno wie na pewno, większość z nich jeszcze w ogóle nie istnieje. I odwrotnie, kiedy spojrzeć na specjalności, których uczono na studiach 20 lat temu, widać, jak anachronicznie wyglądają z dzisiejszej perspektywy. Znakomitym przykładem jest informacja naukowa. 20 lat temu uważano, że przyszłość należy do superbibliotek, gdzie wysoko wykwalifikowany personel będzie udostępniał szerokim masom strukturalizowane informacje. Jest dokładnie odwrotnie. Biblioteki stopniowo odchodzą do lamusa, zaś wyszukiwaniem i udostępnianiem informacji zajmuje się każdy przy użyciu domowego komputera. Podsumowując, polityka państwa wobec uczelni i naciski przedsiębiorstw bazują na dwóch założeniach. Po pierwsze, że bieżący bilans popytu i podaży na rynku pracy powinien wyznaczać kierunki kształcenia. Założenie to jest nieprawdziwe, bo cykl kształcenia trwa 5 lat i przez ten czas rynek pracy zdąży się zmienić, o czym boleśnie przekonali się już liczni ekonomiści i specjaliści do spraw zarządzania i administracji, których hurtowo produkowały polskie uczelnie, a którzy dziś przegrywają konkurencję o pracę ze staroświeckimi inżynierami budownictwa, maszyn oraz budowy dróg i mostów. Drugie założenie jest jeszcze silniejsze, że szkoła wyższa ma przygotować specjalistę w konkretnej dziedzinie, którą dana osoba będzie uprawiać przez przynajmniej pierwszą dekadę zawodowego życia. To założenie jest w zasadzie prawdziwe, lecz istnieje jedno ale. Szkoła musi także przygotować na kolejne 30 lat aktywności intelektualnej i zawodowej, w perspektywie której zawód przyjdzie pracownikowi zmienić kilka, jeśli nie kilkanaście razy. Zapraszamy do serwisu studenci.computerworld.pl s/154223 uczyć z głową. Niewiele można powiedzieć o nadchodzących latach, ale powiedzenie Heraklita z Efezu, że jedyną stałą rzeczą jest zmiana, nabierze szczególnej aktualności. Jak uczyć, skoro wiadomo, że przekazywana wiedza specjalistyczna jest nieaktualna w momencie jej przekazania, natomiast wiedza ogólna może się zdezaktualizować już wkrótce? Najlepsze lata do nauki to okres mniej więcej do 30 roku życia, kiedy umysł jest najbardziej chłonny i przyzwyczajony do pracy. Wtedy też jest czas na zbudowanie tak zwane fundamentu, czyli edukacji podstawowej. Pracownik wyposażony w bazę pojęciową i edukacyjną oraz umiejętność uczenia się i wykorzystywania informacji oraz wiedzy w swojej pracy pozostaje przydatny niezależnie od wieku i stanowiska. Na takiej bazie można uczyć konkretnych umiejętności, które dadzą absolwentowi pracę, a jego pracodawcy korzyść biznesową. Ale raz na 5-10 lat pracownik będzie musiał uzyskać nowe umiejętności. Nie sposób tego osiągnąć bez solidnego fundamentu, a pewność zatrudnienia i rozwoju daje skojarzenie solidnej bazy z cechami charakteru, które system edukacyjny powinien wyrabiać. Zaliczmy do nich indywidualną przedsiębiorczość, zdolność uczenia się i podejmowania decyzji, umiejętność wyszukiwania, selekcji, kojarzenia i przyswajania informacji oraz źródeł, wytrwałość w pracy, intelektualna dojrzałość oraz zdolność współpracy z innymi. Aby jednak na solidnej bazie zbudować profesjonalną kadrę, organizacje muszą zbudować mechanizmy pozyskiwania, gromadzenia i dystrybucji wiedzy ciągle, odbudowując zasób umiejętności u pracowników. Przywołajmy amerykański przykład. Firmy z Krzemowej Doliny dawno już zapożyczyły ze świata naukowego instytucje długotrwałego urlopu, tak zwany sabbatical, i płacą swoim pracownikom za niepracowanie, pod warunkiem, że towarzyszy mu regeneracja sił zawodowych, fizycznych i intelektualnych. Tymczasem w Polsce pracodawca jest karany za wspieranie rozwoju naukowego i zawodowego pracownika, zgodnie z art. 103 Kodeksu Pracy oraz towarzyszącymi rozporządzeniami. Na firmę, która kieruje pracownika na naukę, nakładane są dodatkowe ciężary finansowe, np. obowiązek udzielenia dodatkowego urlopu, pokrycie kosztów podręczników, dojazdów itd. Nic dziwnego, że w Polsce pracodawcy z reguły nie kierują na dokształcanie. Urlopów naukowych nie udzielają, zaś opłacane przez nich kursy mają niemal wyłącznie charakter specjalistyczny, związany bezpośrednio z obowiązkami na bieżącym stanowisku pracy. S. 154224. Do zobaczenia w roku 2020. Jeden z wniosków wypływających z programu Foresight 2020 jest następujący. Proste rezerwy koszt siły roboczej, ułatwienia inwestycyjne, fundusze unijne kończą się. Aby Polska mogła się dalej rozwijać, konieczne jest opracowanie zupełnie nowego pomysłu na budowę gospodarki wiedzy. W tym celu konieczna jest synergia badań naukowych, transferu technologii, wspierania przedsiębiorczości i rozwoju kapitału ludzkiego. Aby ją osiągnąć, system edukacyjny musi dawać Polakom nie tylko ryby, ale również wędkę. Zapraszamy do serwisu studenci.computerworld.pl.